Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Kiedyś było takie i ono, powiedzmy, w świetle dzisiejszego tematu działało. Czy w świetle XXI wieku, czyli w naszych czasach, w tej sytuacji, czy ono by mogło tak zaistnieć, jak kiedyś wprowadziło no, tyle, powiedzmy, dobrego? Czy teraz dalej można by w tą stronę iść, jak pan sądzi?
Znaczy ja w mojej książce może ją zaprezentuję później, bo przyniosłem troszeczkę, bo pan prosił, żebym przyniósł tą książkę na temat patriotyzmu. Ja z panem rozmawiałem.
Tak, a jak pan ma przy sobie, to proszę puścić ją w obieg, żebyśmy sobie...
Znaczy ona jest tam w tej, gdyby ktoś poszedł tam w tej torbie takiej czerwonej.
Przynieś tam torbę.
Tak, coś takiego jest, tam jest kilka egzemplarzy, zauważyłem od pana.
Tak, tak, tak.
Patrzę, leży, nie?
Ja opisuję tego, znaczy tak, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół tam w paru wydaniach, bo oni się tam podzielili na dwa czy trzy nurty w ogóle, jak to Polacy no zawsze się podzielą.
Puścić.
Tak, tak, proszę bardzo. Polacy się zawsze podzielą. Ono działa, proszę państwa, i wydaje mi się, że jest to nurt wychowania patriotycznego bardzo dobry i prawidłowy na obecne czasy. No. Czy te akurat elementy paramilitarne, które tak się przydały przed pierwszą wojną światową, bo potem przecież ci z tych sokołów to wywodzili się między innymi legioniści, prawda, Piłsudskiego, czy te elementy akurat będą potrzebne, czy nie, to trudno powiedzieć. No, inna sprawa, że młodym ludziom takie ćwiczenia fizyczne, czy nawet paramilitarne się podobają. Natomiast ważniejsze jest dla mnie chyba to, że to jest rodzaj wychowania poprzez fascynację właśnie. Fascynację historią, wychowanie także metodami poznawania kraju, krajoznawstwa, prawda, bo tam rajdy, no jest ten marsz pierwszej kadrowej, w której sokoli uczestniczy, właściwie ruch sokołów bierze w nim udział. Ten marsz pierwszej, szlakami pierwszej kadrowej się wywodzi jeszcze z lat 80. Wtedy był zakazany przez komunistów. Mało tego, ci uczestnicy byli represjonowani, zatrzymywani. Teraz już oczywiście to spokojnie się odbywa, ale tam przy okazji są jakieś wykłady, prelekcje, konkursy historyczne i tak dalej. Więc wydaje mi się, że takie czynne wychowywanie, ja w książce o tym piszę, o tych różnego rodzaju rajdach, no, rajd katyński na przykład. To wbrew pozorom to nie jest jeden rajd, to jest cała organizacja, prawda, motocyklistów, którzy wprawdzie raz w roku jadą do Katynia, tam poprzez tereny naszych kresów, zwiedzają po drodze różne ciekawe miejsca, ale oni właściwie rocznie organizują kilkanaście imprez patriotycznych, skierowanych także głównie do młodzieży, więc moim zdaniem jest to wychowanie i kształcenie równocześnie młodzieży w duchu bardzo, bardzo pozytywnym, bo to oprócz wyrabiania patriotyzmu także uczy historii właśnie tymi metodami niekonwencjonalnymi. To stanie przy tablicy, to nudziarstwo, prawda, nikogo z młodych ludzi dziś nie pociągnie, zwłaszcza, że no, mamy pewne przewartościowanie, prawda. Młodzi ludzie nawet już nie bardzo lubią czytać, co tu dużo mówić. Także słuchać wykładów, potrzebne są jakieś komputerowe metody, audiowizualne programy i tak dalej. No możemy na to narzekać, ale chyba nie bardzo z tą tendencją wygramy, więc trzeba także działać w tym duchu. Chciałem jeszcze zwrócić uwagę na pewien nurt wśród młodzieży, bardzo pozytywny, a mianowicie, proszę państwa, grupy rekonstrukcyjne. Zapanowała moda na te grupy rekonstrukcyjne, różne tam. To się przebierają za krzyżaków, to za szlachtę husarzy XVII-wiecznych, a to za żołnierzy z pierwszej wojny w Toruniu. Z pierwszej wojny w Toruniu nawet jakieś takie mini czołgi rekonstruują i je czasami na jakiejś tam uroczystości pod Piłsudskiego przywożą. To też jest właśnie...
Brało udział w filmie ten czołg, panie profesorze.
Tak, nawet.
Ten taki
mały tam jeszcze.
Warszawski.
A no proszę.
Właśnie brało udział.
te grupy rekonstrukcyjne, proszę Państwa, no one wyrabiają tą fascynację. Taki młody człowiek po pewnym czasie sam sięgnie do książek, do albumów, jak to wszystko wyglądało. Więc jest to nurt moim zdaniem bardzo, bardzo pozytywny. Mnie to się bardzo, bardzo podoba.
Panie profesorze, Andrzej Grabowski, gdzie się nagrywa.
Tak, nie wiem, bo nie widzę.
Do tematu jak rzadko, bo jestem uzbrojony, słuchajcie, w książkę Myśli Nowoczesnego Endeka, ale by nie o tym. Pozytywny przykład jeden. Jutro, proszę Państwa, moje dziecko będzie miało prelekcję, którą samo przygotowało w kościele świętego Jakuba na przykład. I tam będzie oprowadzać klasę, bo takie mają zadanie na języku polskim. Nie? No to tak, panie profesorze, no, nie jest tak źle. No, ja sobie tak rutynowo robię te notatki, bo zawsze tak mam, że tak je robię. I muszę powiedzieć, że no, z czym bym się nie zgodził, to na pewno to, że mamy sytuację krytyczną, że już naprawdę nic nie można zrobić, że już jest tak źle, że ta geopolityka nas gdzieś tam wciska pomiędzy te tryby i że w zasadzie wszystko jest już pozamiatane i koniec, nie? Z tym się bym absolutnie nie chciał, znaczy tak pan tego nie powiedział, bo ta samoorganizacja to generalnie tak z Ziemkiewiczem idziecie, że tak powiem, w jedną stronę, czyli tutaj myśl endecka i ta myśl, nazwijmy to pisowska, gdzieś tam, tak można powiedzieć, nie? Tak, no to gdzieś ona będzie zbieżna. Powiedział pan, że w zasadzie taki patriotyzm to polega na miłości i na wyczuwaniu zagrożeń. Tak, jak tak sobie zrobiłem taką notatkę, nie wiem, czy tak można powiedzieć, czy nie. A patrzę tutaj na piernik oblaten Leverkusen Kiefen mit czekolady. Ja to kupiłem jeszcze niespecjalnie, bo leżały tak na tym, nie? Czy Pawle najszybciej, nie? Bo też chcę do tej lektury nawiązać troszeczkę. Nie to, że ją tutaj rekomenduję, tylko taka uwaga jest, bo autor pisze, że ten patriotyzm, czy to wychylenie tego wahadła w stronę patriotyzmu nie jest działaniem opartym na jakiejkolwiek miłości, tylko na racjonalnym uzasadnieniu. To jest racjonalne. To wynika z... To jest naturalne. Dbamy najpierw o siebie, o własną rodzinę, później o gminę, później o jakieś tam szersze organizacje. I tak by to było. Także no, zabrakło mi trochę w tym, co pan profesor powiedział, że tej racjonalności właśnie. Nie? A przesłanie z tej książki, którą miałem okazję sobie poczytać trochę i która mi tak jakoś zrobiła, to brzmi tak. Nie jest źle. Bywało już o wiele gorzej. Dmowski, kiedy pisał Myśli Nowoczesnego Polaka 1902 rok, to było naprawdę fatalnie. Wcześniej on to pisał po rozbiciu powstania styczniowego, kiedy już nic nie można było zrobić. I co? I w oparciu o tych, którzy są wykluczeni, w oparciu o ciemną masę, tą, która była polskim żywiołem, bo on takie pojęcia wprowadza, żywioł a naród. To jeszcze nie było narodem, a już był żywioł. Nie? I tam podjęto pewną pracę edukacyjną, pracę samoorganizacyjną, nie? Do której teraz, jak sądzę, powoli wszyscy będziemy zmieniać tak, żeby tych wykluczonych no, wziąć i w naród przekształcić dla jakiejś, powiedzmy, samoorganizacji, dlatego, by Polskę w jakiś sposób wyciągnąć. Nie? Przy czym autor nie mówi, że to ma tak wyglądać, czy ten. Ale ja tak patrząc na ten pański typ wykładu, patriotyzm, jakiego potrzebujemy, to znaczy, że są jakieś takie, których nie potrzebujemy, czy na przykład nie potrzebujemy tej insurekcyjności takiej, czy potrzebujemy tego racjonalizmu, no jak to jest. Nie? No i moje pytanie też, po jakiejś konkluzji zmierzając, chyba, że tam coś później jeszcze będzie, no to zadania polskiego patrioty na teraz. Oprócz tej samoorganizacji. Sorry,
za to mogę. Tutaj pan tyle, nie wiem, czy wszystko wspominałem. Co do tej racjonalności. Ja wychodzę z założenia może trochę innego niż Ziemkiewicz, że w zasadzie człowiek stara się jednak na co dzień działać racjonalnie. My Polacy tego
no, z zakupami nie zawsze. Ja oblatem kupiłem za nas polski pan, nie?
No tak, to tej racjonalności mamy jednak w odniesieniu do siebie samego, do interesów własnych czy własnej rodziny. dość dużo, w związku z czym moim zdaniem patriotyzm powinien polegać także na wmontowaniu w tą racjonalność pewnej dozy jednak romantyzmu, pewnego zachowania opartego na bardziej na sercu niż na rozumie. No bo jeżeli młody człowiek, powiedzmy, no, nie mający pracy, koniec końców zostanie w tym kraju, a nie machnie ręką i nie pojedzie do tego Londynu, gdzie by pewnie się szybciej urządził, mimo ciężkiej pracy na zmywaku, no to jednak jest potrzebne trochę tego właśnie patriotycznego uniesienia tutaj, i wydaje mi się, że tak zupełnie na samym racjonalizmie się tutaj nie ujedzie, stąd ta kwestia wychowania, i to ja bym jednak mocno
to...
No tak, no powiedzmy, cele są racjonalne, ale sposób wychowania niekoniecznie, no musi się odwoływać też do tego, o czym w książce pisze, że ojczyzna to jest także krajobraz, to jest także to otoczenie, które powoduje, że na obczyźnie po roku na przykład mamy wszystkiego dosyć, tak, i machnąć ręką i wrócić między swoich, i są rzeczy nieuchwytne, nawet niedefiniowalne w jakimś...
Szczególnie jak nasi, przepraszam, zwracają z Iraku, nasi żołnierze, oni tutaj do tego widzą, że jest zielono. Nie? Że każdy docenia to, nie?
Jeśli panowie pozwolą, przepraszam, wydać słowo, ale wydaje mi się, że nie można miłości odbierać racjonalności. Miłość także jest racjonalna.
No to właśnie, miłość, może zaszczepianie miłości może być racjonalne cele. No tutaj mamy specjalistę.
Nie, ja uważam, że ten akcent właśnie udziału serca, on jest strasznie ważny. I polski patriotyzm był wyznaczany przez ten udział serca, historycznie rzecz biorąc.
Z tego nie rezygnujemy.
Tak, nawet... Jak się odwołujemy do tej formuły miłość do ojczyzny, to ten udział serca jest konieczny, a serce ma swoje racje, których rozum nie zna. Tak, ja... ono nie może powiedzieć, że ono jest irracjonalne. Mhm.
Pierwszy rozdział w książce zatytułowałem Patriotyzm rozważny i romantyczny. Celowo zresztą nawiązując do tego filmu brytyjskiego, tak, żeby właśnie te dwie cechy pokazać. No, moim zdaniem patriotyzm polski zawsze był mocno romantyczny i innego patriotyzmu nie znamy, proszę Państwa. Innego patriotyzmu nie znamy. To jest pewna cecha polskości. I nie wiem, czy...
No, to jest też ogólna cecha, ale trzeba też powiedzieć tak, jeżeli mówimy o miłości, którą wszyscy czuliśmy, dlatego że sądzę, że wszyscy na tej sali mieli kiedyś przed miłością zakochanie. Więc żeby miłować, to trzeba by się zakochać. W związku z tym, żeby tą miłość ojczyzny rozbudzić już trwale, czyli najpierw trzeba się w tej ojczyźnie zakochać. A żeby się zakochać, no to ta ojczyzna musi mieć jakieś takie
powady,
tak dokładnie, żeby nas jednak tam poraniło nie w stronę Anglii, tak jak pan profesor tu wymienia, tylko właśnie w tą stronę. Więc no też trzeba by trochę tych zabików do tej ojczyzny popodczepiać, żeby tą młodzież w niej zakochać. I teraz kto miał to zrobić i na jakich zasadach, no można by się faktycznie zebrać, żeby pokazać tak czy inaczej, ale jednak to zakochanie musi być pierwsze.
No ale to zakochanie to jest właściwie ten okres wychowania młodego człowieka w tym duchu patriotyzmu. Ja tutaj zresztą opisuję te elementy młody człowiek powinien poznawać krajobraz, zabytki, miejsca, jeździć na wycieczki, chodzić na pielgrzymki, poznawać historię, poznawać literaturę, rozsmakowywać się w niej i tak dalej. Więc no, oczywiście to jest pewien obraz idealny, proszę Państwa. No, rozsmakować się w Panu Tadeuszu, gdy on jest tam wbijany do głowy przez mało rozgarniętego nauczyciela, prawda, no jest ciężko. Ja powiem szczerze, ja to zresztą przyznaję w tej książce, że Pana Tadeusza to pokochałem, jak go przeczytałem drugi raz w wieku lat 26 chyba, bo czytając go w wieku lat tam 12, to ja tam prawie nic z tego tak naprawdę nie zrozumiałem. Byłem za młody i za głupi jeszcze. Więc no, tutaj ta, do tej miłości się jakoś dojrzewa w młodości, no ale to ten okres właśnie młodości, zaszczepienia tego wszystkiego jest
no,
bardzo...
Popatrzmy na naszych sąsiadów z północy, bo mamy tam takich. Kiedyś, pamiętacie, był kabaret tej, ten kabaret tej miał taki sketch, gdzie ze Smoleniem ten drugi, jak on tam się nazywał, Klaskowik, powiedział tak, i nagle coś buchnęło, czy huknęło, i Polska wyskoczyła, a tu wskoczyła Szwecja. I niech sobie ta Szwecja radzi między Rosją a Niemcami, a my się tam z boku, z góry będziemy przyglądali i zobaczymy, jak oni sobie poradzą, damy im tam trochę czasu.
I to jest ten tam, no proszę do końca.
Tak, i tutaj właśnie jest na kanwie tego, co pan powiedział, że my jesteśmy romantyczni, pewnie chcielibyśmy być, bo ta literatura nas tak wychowała. A czy jednak nie powinniśmy być bardziej tacy protestanccy, tacy właśnie, jak pan tu mówi, racjonalni, tacy jednak, bo ten romantyzm to zawsze nas tak w chwilach wielkiej potrzeby dopiero zrywał. A tak to jest, no, smuta, marazm cały czas nas trzyma i teraz powiedzmy, pomimo tej wesołości, jaka jest w prasie, ale to my jesteśmy w mniejszości, powiedzmy, widzimy, że to się nie dzieje tak, jak powinno.
Ale to ma pan rację.
Właśnie, i takie pytanie. Skoro sami sobie nie umiemy poradzić, to faktycznie może pozbierać, zrobić zbiórkę narodową i jakąś myśl, żeby nam tu podali, jak mamy postępować, żeby te wybory najbliższe wybrać i żeby potem pokierować już tak, jakby można. No to tak będzie bardziej romantyczne, a bardziej racjonalne.
Mogę dołożyć. Tak. Ja czekałem na sposobność. Pan rzucił ten sam kamyczek, który mnie trochę w oku zakuł. Wspominał pan o takim racjonalnym podejściu do spraw polsko-niemiecko-rosyjskich. Niemców i Rosjan i poprzestał na naszych błędach. Znaczy błędach, no na naszej polityce.
Zanikaniach,
tak. Jakby wyraźne stały się te przyczyny po stronie niemieckiej, jakby wyraźne stały się przyczyny po stronie rosyjskiej, a niewyraźne to dla mnie wszystko jest po stronie polskiej. Skąd to się bierze? Pan tutaj powiedział o tym właśnie romantyzmie, no przegrywaliśmy na tym i wygrywaliśmy, tak, no, z szabelką na czołgi jednak się nie dało.
Ale też chyba nigdy popędziliśmy, nie mieliśmy, sorry, wiesz, chyba nigdy nie.
Ale poczekaj, bo czy warto właśnie jakby wychowywać młodzież tylko w duchu właśnie takiego patriotyzmu, nie dając im takiego racjonalizmu, jaki mamy po stronie niemieckiej i po stronie rosyjskiej. Dlaczego tego się nie robi właśnie, skoro tak racjonalne mamy czasy i tak bardzo chcemy być ze światem jakby za pan brat na jednej płaszczyźnie, bo jesteśmy w Europie i ze Stanami Zjednoczonymi chcemy jakoś w jakiś sposób się zrównywać. Co zrobić? Co jest przyczyną tego, że u nas w Polsce się tak nie dzieje?
Proszę
nie można tego tylko i wyłącznie podzielić na dwie partie, które się do tego przyczyniają, bo to chyba duży błąd w rozumowaniu i będziemy się zapędzali we własne kozie rogi i nic z tego nie wyniknie.
Proszę mnie dobrze zrozumieć. Ja jestem zwolennikiem obydwu elementów w sposobie myślenia czy w sposobie wychowywania młodego pokolenia, zarówno tej rozważności, jak i romantyzmu. Wydaje mi się, że te elementy racjonalne są w dzisiejszym modelu wychowania dość mocno reprezentowane. Przecież tym dzieciom, młodzieży tłucze się te zasady funkcjonowania racjonalnego państwa, wykłada się tam tych tematów dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, wspólnoty międzynarodowej i tak dalej. Tego jest mnóstwo. Natomiast moim zdaniem mniej się właśnie kładzie nacisku na to wychowanie patriotyczne w tym duchu, nazwijmy to nawet sentymentalnym czy romantycznym. Oczywiście, no, trzeba rozumować racjonalnie i trzeba kierować się racjonalizmem, z tym, że pamiętajmy, że tutaj jeszcze te działania wychowawcze wspomaga naturalna ludzka tendencja do działań racjonalnych, także tendencja osób i wspólnot do tego, żeby żyć lepiej, zarobić więcej, żyć wygodniej i tak dalej. Więc pamiętajmy o tym, że każdy człowiek z natury, czy jest Polakiem, czy Chińczykiem, to już tak działa. Natomiast nasz patriotyzm był zawsze jednak zabarwiony lekko romantycznie. Nie powiem, że w ogóle wyzbyty tego elementu racjonalizmu i chyba musimy szanować to jakąś wartość i do tego też nawiązywać do tego, co tam nazywano rozumnym szaleństwem w przeszłości. I tak dalej. Więc proszę zrozumieć, ja jestem tu za zachowaniem pewnych rozsądnych proporcji obydwu elementów. Co do tych rzeczy, może ma Pan rację, że ja troszeczkę pominąłem tutaj polskie spojrzenie na tą Rosję i na Niemcy. Tu jest więcej na ten temat, tu jest więcej na więc to jest też, ja wspominam tutaj także w tej książce o pewnych koncepcjach, które mogą się pojawić i które wcale nie są wykluczone, pewnego kondominium na terenie Polski, że Niemcy z Rosją się w końcu dogadają i zaczną nas wspólnie kontrolować, co trudne jest do wyobrażenia, ale czego nie można wcale wykluczyć. W każdym razie przeciwdziałanie tym wpływom rosyjskim i niemieckim musi się zacząć w głowach naszych po prostu. My musimy uzyskać pewną świadomość tego zagrożenia i świadomość, w jaki sposób temu zagrożeniu trzeba przeciwdziałać, temu tej chęci podporządkowania Polski, stworzenia tej Mitteleuropy czy jakiegoś kondominium polsko-rosyjskiego, więc musimy wytworzyć własne elity, które będą wychowane w innym duchu niż elity dotychczasowe. Tam ja cytuję jednego z publicystów, który opowiada, że Donald Tusk wychował się w Gdańsku i przyzwyczaił się do widoku Polaków, którzy stoją na poboczu i sprzedają niemieckim turystom jakieś tam grzyby zebrane w lesie. I to jest taka trochę mentalność takiego już podporządkowania podległości. No, pewnie musi minąć trochę czasu, zanim wejdzie w życie pokolenie, które jest już wyzbyte takiej mentalności, no, pewnej podległości. Ja myślę, że to nawet może trwać z 10 czy 20 lat, ale to nastąpi. Więc ta podległość wobec sąsiadów, uniżoność wobec sąsiadów, to zaczyna się w głowach po prostu, w głowach i to musimy o tym pamiętać, więc to jest też ja po to tą książkę napisałem, że wiedza już jest pewną możliwość, daje już pewną możliwość refleksji, zmiany i zmiany postawy i musimy sobie z tego zdawać sprawę. No, potem może, jeżeli nastąpią jakieś racjonalne opcje polityczne, to także pojawią się elity, które to zrozumieją. No mnie ten serwilizm wobec Niemiec na przykład obecnej ekipy rządowej przeraża, powiem szczerze, i ja to widzę jako wielkie zagrożenie. No nie twierdzę, że to jest jakieś celowa zdrada czy jakieś tam knowanie antypolskie. To jest raczej pewien zaszczepiony styl takiego poddańczego myślenia, że my musimy z Niemcami się trzymać, bo inaczej nie da rady, oni są najsilniejsi, więc nas pociągną, nie ma co się przeciwstawiać temu, że przejmują w Polsce zakłady pracy czy ziemię. No teraz popatrzmy, co się na tym Pomorzu Zachodnim działo. Czy naprawdę czy naprawdę trzeba było aż protestu rolników pod ministerstwami w Warszawie, żeby rząd się zorientował. Przecież mamy służby specjalne, mamy ABW, mamy tego. No jeżeli przez słupy Niemcy masowo zaczynają wykupować ziemię. No Francja ma podobno przepisy, że ziemię może kupić każdy pod warunkiem, że jest rolnikiem, prawda? I jakoś Unii Europejskiej to nie przeszkadza. Natomiast u nas w zasadzie dopuszczono do tego, w tej chwili nie wiadomo ile tam tysięcy hektarów ziemi leżącej odłogiem zresztą, bo tam na tym Pomorzu Zachodnim to wszystko leży odłogiem, wykupiono. No przecież no trzeba być ślepym, żeby nie widzieć tutaj podtekstu politycznego całej sprawy. No tak samo jak kompletną ślepotą wykazał się nasz rząd w latach 90., gdy przy naszej zupełnej bierności wydano niemieckie paszporty milionowi obywateli polskich mieszkających na Polszczyźnie. Niemcy zafundowali nam zwartą mniejszość narodową w województwie opolskim. Więc nie twierdzę, że to są to działania celowe. Często są to działania wynikające z głupoty albo z jakiegoś takiego zakodowanych stereotypów podległości. I z tym trzeba walczyć. I mówię, trzeba prowadzić do tego, żeby elity przynajmniej były tego pozbawione.
Ja przekazywałem z bądy. Ja bym próbował odpowiedzieć na pewne wasze pytania, patrząc na pewne oblicza patriotyzmu. Ja myślę, że tutaj trzeba by sięgnąć do pojęcia państwa. Pan profesor mówił o patriotyzmie związanym z narodem, tak? Natomiast pojęcia patriotyzmu, na którym bazują Niemcy i na przykład Rosja, opiera się na państwie, a nie narodzie. To jest siła państwa, jest motorem patriotyzmu tych narodów. Natomiast u nas motorem patriotyzmu jest pewnego rodzaju sentyment, tak, który związany jest z klęskami, również z tamtą dawną naszą potęgą i tak naprawdę baza naszego patriotyzmu jest słaba. Ja to tak oceniam. W tym sensie, że jeżeli nie zbudujemy... I teraz pytanie moje będzie potem, czy jest możliwy? Na pewno jest. Patriotyzm bez państwa. Można go tak ograniczyć, że to państwo nam nie będzie potrzebne, żeby być patriotami, ale w jakim zakresie będziemy patriotami? Język, kultura, może coś tam jeszcze. Natomiast jeżeli mówimy o tych działaniach, o których pan profesor mówił, to co próbował robić Lech Kaczyński, to jest budowanie silnego państwa, bo na tym silnym państwie to jest najlepsza według mnie baza, na której może istnieć patriotyzm, dlatego że ten patriotyzm ma wtedy podstawy irracjonalne i również pojawia się duma. Duma, która jest jakby czymś, co mi wyróżnia w stosunku do innych narodów. Ja jestem Polakiem. Wiesz, co to znaczy. Dzisiaj ja jako Polak, no może nie ja, ale ja jako Polak czuję się gorszy od tego Rosjanina, a Rosjanin uważa, że jest wyżej ode mnie. I ten patriotyzm nasz został jakby, można powiedzieć, przetrącony. Przetrącony przez to, że państwo zostało słabe, a jeszcze jest w tej chwili coraz słabsze, bo nie budujemy właściwie silnego państwa.
Tak, pan poruszył rzeczy, które ja tutaj bardzo szeroko opisuję, zwłaszcza tą kwestię pojęć ojczyzna, naród, państwo. Proszę państwa, tak, my Polacy, Ja właściwie uważam, że, bo pan mówił, że my bardziej z narodem kojarzymy patriotyzm. Nie, ja uważam, że my patriotyzm Polacy kojarzymy z pojęciem ojczyzny. I to jest pojęcie, które my Polacy bardzo konsekwentnie odróżniamy od pojęcia państwa. Amerykanin tego nie zrozumie. Dla niego ojczyzna to są Stany Zjednoczone Ameryki, państwo i tu w ogóle nie ma dyskusji. To jest postawa w jakimś sensie zdrowa, można powiedzieć, ponieważ ona zakłada, że pewne działania są działaniami niepatriotycznymi, grzesznymi, nawet w sensie chrześcijańskim. No na przykład niepłacenie podatków, prawda? Sporo Amerykanów, no przynajmniej tych dawnych i porządnych, bo dzisiaj to tam się już pokiełbasiło, ale to dla nich niezapłacenie podatku, no to rzecz no, nie do pojęcia, prawda? Jeszcze ta twarda mentalność protestancka, obowiązku swoistego, prawda? I no, no my Polacy zupełnie tego nie znamy. My Polacy wytworzyliśmy sobie, proszę Państwa, oprócz pojęcia państwa, pojęcie ojczyzny. To pojęcie ojczyzny zawiera szereg elementów. Zawiera pojęcie narodu, terytorium, obyczaju, mowy, historii, wiary także i szereg jeszcze innych. I ten, proszę Państwa, pojęcie ojczyzny było dla Polaków niezwykle pojęciem użytecznym z jednego powodu, ponieważ to było koło ratunkowe na czas największych klęsk, przede wszystkim na czas utraty niepodległości w XIX wieku, prawda? Nie mieliśmy państwa, mieliśmy ojczyznę i ten cały patriotyzm przenieśliśmy na ojczyznę. To koło ratunkowe świetnie zadziałało, ale to koło ratunkowe zatrzymaliśmy sobie pojęciowo także w okresie międzywojennym. Na wszelki wypadek. Mamy je także dzisiaj, proszę Państwa. W okresie międzywojennym mieliśmy państwo, ale ta ojczyzna się przydała, bo przyszedł czas okupacji hitlerowskiej, potem sowieckiej, potem mamy okres PRL-u, prawda? W PRL-u to też pozwalało funkcjonować. Polacy, proszę Państwa, odbudowywali Warszawę nie po to, żeby Bierut z Gomułką się cieszyli, prawda? Nie dla tego komunistycznego rządu, odbudowywali Warszawę dla ojczyzny, prawda? Pracowali dla ojczyzny. Inżynier projektował jakieś tam domy w Warszawie nie po to, żeby komunistyczni kacykowie się cieszyli, tylko po to, żeby ojczyzna wstawała z gruzów. I to pojęcie ojczyzny, proszę Państwa, to rozróżnienie pomiędzy państwem a ojczyzną istnieje do dnia dzisiejszego. Polacy nie do końca identyfikują się z tym państwem. Dzisiaj to jest bardzo ważne spostrzeżenie, ponieważ to państwo jest dla Polaków często państwem wrażym. Nie ma co ukrywać. Jeżeli ten piekarz z Brzegu na Śląsku, proszę Państwa, który niesprzedany chleb zawoził do domu dziecka, został obciążony 200 tysiącami złotych domiaru podatkowego, a Tusk, który krzyczał, że weźmie go w obronie, nie kiwnął palcem i faceta zlicytowano, no to przepraszam, czy on ma kochać to państwo? Przedsiębiorca niszczony podatkami, człowiek katowany fotoradarami co 100 metrów tylko po to, żeby go ograbić finansowo. Ludzie się z tym państwem nie do końca utożsamiają. Ja wręcz ryzykuję tezę, że w ostatnich latach znowu to pojęcie ojczyzny wybiło się na czoło. Idealna będzie sytuacja, proszę Państwa, gdy Polak utożsami państwo z ojczyzną i wtedy ten pewien rozłam historyczny się skończy. Kiedy to nastąpi, nie wiadomo. Bardzo będzie pięknie, świetnie, ale na razie, proszę Państwa, to rozróżnienie zostaje. Z tym rozróżnieniem idą oczywiście implikacje. Dla Polaka nie jest grzechem niepłacenie podatków. No ale powiedzmy sobie wprost, znaczy nie płacenie, no kantowanie przy płaceniu podatków, no zupełnie nie płacić nie można, ale państwo z kolei jest przy nakładaniu tych podatków często tak nieuczciwe, czy działalność urzędów skarbowych jest prowadzona tak, że trudno się Polakom dziwić, prawda, jak tutaj ta firma samochodowa w Toruniu, co sprowadzała samochody i po 5 latach sprowadzania uznano, że jednak ma zapłacić VAT i nałożyli na nich ile tam 7-16 milionów wstecznie po prostu, no bo nagle stwierdzili, że taka interpretacja jest lepsza. No czy taki facet załatwiony w ten sposób przedsiębiorca ma kochać to państwo? On nadal pozostaje pewnie polskim patriotą, ale to państwo jest dla niego wrogiem. I tu, proszę Państwa, musimy oczywiście temu przeciwdziałać. Trzeba to zmieniać, trzeba nad tym pracować, trzeba to wszystko uzdrawiać, ale to jest proces długotrwały. To jest proces długotrwały, więc ja bym tutaj polski patriotyzm łączył bardziej z tym pojęciem ojczyzny. Póki co polski patriotyzm się łączy z ojczyzną. Pan coś jeszcze poruszył?
Znaczy, więc pytałem, czy jest możliwy właśnie patriotyzm bez pojęcia takiego jak naród, bez państwa, może być, rozumiem.
No my Polacy to wyćwiczyliśmy w sposób, znakomity i idealny, można powiedzieć.
Oczywiście, dlatego co pan powiedział, i dobrze to rozumiem, czy przypadkiem nie takie podkreślanie romantyzmu w tym wszystkim, tej nuty romantyzmu, nie doprowadza do rozbieżności państwa i ojczyzny, a nie do zbieżności. Przypadkiem nie idziemy w tą stronę. Opowiadając się za ojczyzną, przypadkiem nie oddalamy się właśnie od państwa. Bardzo mi się podobała twoje pytanie.
No nie, to jest ale jak już pan używa tego słowa, ona, żeby się spełniła, to musi być takie zachowanie, o którym pan profesor Polak opowiada, że opowiadam się za ojczyzną, a nie identyfikuję się z tym państwem, bo to państwo jest opresyjne. Albo nie jest moje, tak jak za komuny nie było moje, to było sowieckiego nadania.
No tak, ale no dobrze, no ale
nie przeprowadzamy się do Anglii,
żyjemy się na schizofrenii.
Ale na nic się nie skazujemy, tylko taka jest racjonalne, to jest rozpoznać rzeczywistość, jaka ona jest. I ona jest taka.
Nie.
Skazać się na coś zrobić.
Właśnie racjonalnie to trzeba dążyć do tego, żeby upalować tą ojczyznę pana profesora i jednak przełożyć bajkę na stronę państwa i wtedy będziemy mogli połączyć państwo z ojczyzną.
To jest
w ojczyźnie chcesz zdobyć czy w państwie? Pytanie, żebyś rządził i narzucił swoje rzeczy, to możesz sobie w tej ojczyźnie zdobyć tą władzę, tylko jak pan mówi, zrobisz sobie taką schizofreniczną ojczyznę romantyczną.
Ale zdobyliśmy tą władzę, jak długo się mówię.
Trzeba się szykować na końcie,
To jedno drugiego nie wyklucza, natomiast realistyczne rozpoznanie jest takie, że państwo nie jest moje, państwo się robi totalitarne, opresyjne
i koniec.
Ja się nie rozjeżdżam, rzeczywistość jest taka.
No właśnie, a tą rzeczywistość trzeba zmieniać.
Proszę państwa, ale przecież to jedno nie wyklucza drugiego. Pozytywizm, ja zawsze mówię, proszę państwa, solidarność podziemna. Solidarność podziemna. Zauważmy, że motywy działania ludzi, którzy się angażowali w drukowanie bibuły pod ziemią, czy tam roznoszenie gazetek, czy różne inne rzeczy, były to motywy czysto romantyczne po prostu. Czysto romantyczne, praca dla Polski, praca dla niepodległości. Natomiast metody działania były czysto pozytywistyczne. Pamiętamy system piątkowy, prawda? Tutaj organizujemy powielacz, Melina, tylko ktoś tam, jeden ma dojście, drugi nie ma dojścia. Ja jak w Toruniu stworzyliśmy podziemny NZS, to do dzisiaj nie wiem, w którym miejscu drukarnia była, prawda? Odbierałem z niej ulotki, ale słucham.
To ja mogę powiedzieć.
Tak, NZS-u?
Na razie zachowaj, może się to przyda.
To była
u niejakiego Itka na żeglarski. No. Była u Itka na stryku na żeglarski, ale dokładnie w którym domu, to ja tego Itka po latach poznałem. Ale proszę Państwa, to nieważne. Zmierzam do tego, że przecież te dwie rzeczy się wcale nie wykluczają. Działalność w duchu pozytywistycznym i romantycznym. Natomiast to, że w Polsce jest rozłam, że część ludzi się nie do końca, ja nie twierdzę, że zupełnie, nie do końca się nie identyfikuje z tym państwem, to jest schizofrenia, tylko że to jest konstatacja faktu. Czy nam się to podoba? Nie, nam się to nie podoba. Ale tak jest.
Przepraszam ale za tak swoje ścieżki, ale pan profesor się dokłada do tej schizofrenii. Wyrażając się przez całe półtorej godziny w ten sposób. Tusk to, Tusk to, Tusk tamto. To są tam, no, nie padło słowo sprzedawczyki, ale serwilizm. I coś tam jeszcze. Pan i ten typ poglądu odcina się od jakiejkolwiek właśnie pracy pozytywistycznej, od jakiejkolwiek współpracy, od starania się o państwo na gruncie faktów, bo z serwilistami i z takimi zaprzeńcami się nie współpracuje. Traktuje mnie tak jak zdrajców. Oni są kondominium, oni są po tej samej stronie co ZOMO, czyli rzeczywiście współpraca z nim, jakakolwiek, czy nawet demokratyczne przejęcie władzy jest niemożliwe i można już tylko zabrać z karabinem w ręce władzę. I to wskazuje nas na trwanie w takim właśnie symboliczno-romantycznym patriotyzmie na wieki.
Na wieki. A kuźnie są nieotwarte i szarpne.
Na wieki.
I przepraszam, wskazuje nas to na ten sam podział, o którym tutaj ten mój autor ulubiony pisał, na ten salon w dziadach. Nie? Ci sprzedawczycy i ci młodzi przy drzwiach
stoją. To są też fakty, panowie.
Panowie, ale...
To wam się podoba, czy nie, mi to się też nie podoba. To grozi wojną domową.
Bo nie zaklepujmy tego, nie kłóćmy
się. Trzeba rozpoznać
faktycznego. On to bardzo czuł i przeźło, prawda? Czy nam się podoba, czy nie, prawda? To żyjemy razem. Żyjemy razem, prawda? Ale tą drogą, którą mówi pan profesor, i nie wiem, czy to jest, prawda? To mi... I biorąc to fakt, że obok to się inny nurt to już, nie? Im tak się wzajemnie będziemy zwalczali, to figa, nie rozumiem, prawda?
Panowie, ale zrozumcie, to co ja powiedziałem o tych zagrożeniach, to są dla mnie fakty po prostu. To są fakty. Ja uważam, że obecna elita po prostu jest niezdolna do analizowania tych zagrożeń i do przeciwdziałania nim. Ja nic na to nie poradzę. Jeżeli to nawet tak wygląda na to, że my ten rozdział generujemy, no to tak pewnie jest, no ale tutaj jest wartość wyższa, wartość Polski. Ja nie chcę, żeby moje dzieci mieszkały w Zjednoczonej Europie ze stolicą w Berlinie, w której się okaże w pewnym momencie, że nie będą mogły po polsku mówić na przykład. Niemcy już zabraniają dzieciom z rodzin mieszanych mówić po polsku, więc to są po prostu fakty. I być może rzeczywiście to co ja mówię, stawianie tych spraw wprost, mówienie o tym wprost, bo tu jest problem w tym, że ja to mówię wprost, że to o czym często w tej książce tak samo, no, na mnie się napada, dlatego że ludzie czasami mówię o pewnych elementach, a ja wziąłem, zebrałem to do kupy i powiedziałem czarno na białym to, co często sami myślimy, ale boimy się powiedzieć. Dobrze, to powoduje ten rozłam, ale czy to blokuje możliwość zmian? No nie, póki co ja jeszcze wierzę, że w tym kraju drogą demokratyczną zmiany można przeprowadzić. Chociaż powiem panom, że też ma pewne wątpliwości. Proszę panów, w czasie wyborów samorządowych, kiedy one były? W 2010 roku na jesieni, tak? W czasie wyborów samorządowych, powiedzmy sobie tu wprost, jesteśmy w swoim gronie, chociaż oczywiście głośno tego nie powiem w prasie, bo mnie od razu pozwą do sądu i przegram przed każdym sądem. Sfałszowano wybory samorządowe na Mazowszu. No to, o tym wiedzą wszyscy, że PSL zrobił akcję przejęcia władzy wyborów na Mazowszu i przejął tą władzę na Mazowszu, mają marszałka. Wystarczy spojrzeć na mapę głosów nieważnych w Polsce powiatami, prawda? Znacie tę mapę z internetu. Gdzie Mazowsze jest ciemną plamą, na Mazowszu 20-28% głosów nieważnych, w powiatach sąsiadujących z innych województw 3-4% głosów. No wiadomo, że dokonano fałszerstwa, stawiając drugi krzyżyk, prawda? Czyli w Polsce doszło już do poważnego aktu sfałszowania wyborów, co zresztą żadnej reakcji kogokolwiek nie wywołało, bo władzom nie zależy na rozgrzebywaniu tej sprawy. Więc ja uważam, że do końca nie wiadomo, czy mechanizm demokratyczny zagra. No miejmy nadzieję, że zagra. Ja się boję czegoś innego. Proszę Państwa, obecna ekipa rządowa, Platforma Obywatelska i PSL, głównie Platforma Obywatelska, przez 5 lat sprawowania rządów zwiększyła liczbę administracji o 100, prawdopodobnie jednak o 150 tysięcy etatów. Nastąpiło zjawisko, którego w latach 90. nie było. W latach 90. ludzie zaangażowani w politykę i stojący na czele różnych struktur administracyjnych, to siłą rzeczy elity dość zamożne, szukały dla swoich dzieci pracy zazwyczaj gdzieś tam w biznesach, tworząc jakieś spółki, jakieś tam przedsiębiorstwa i tak dalej. To wszystko okazało się piekielnie ryzykowne. Po 2000 roku najbardziej pewne okazały się posady administracyjne w administracji państwowej. 150 tysięcy etatów. Urząd Marszałkowski w Toruniu, proszę Państwa. 4 lata temu 400 etatów, w tej chwili ile?
2000.
No nie, 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 już nie przesadzajmy. 900.
Ale urząd dostał inne funkcje.
Ja wiem, mimo wszystko.
Przynajmniej w wydziale.
Biurokracja ma zawsze wytłumaczenie, że
jest finansowanie ze środków unijnych, więc to jak gdyby przyszły środki na zatrudnienie.
Ale przyjdzie następna demokracja z innej
formacji. Ale w każdym razie.
Nie zlikwiduje.
No więc ja na razie nie zastanawiam się, czy zlikwidują. Czy zlikwidują, czy nie, proszę Państwa, ale to jest 150 tysięcy etatów. Dla tych ludzi, którzy obsadzili swoje, nie ukrywajmy, dzieci, żony, kochanki, kumpli na tych etatach, to jest sprawa życia i śmierci. Oni się boją, że przyjdzie inna ekipa i może nie zlikwiduje tych etatów, ale wsadzi swoich na przykład. Ich tok rozumowania jest pewnie...
Każda ekipa wsadza tak. Swoich.
No dobrze, ale to niech pan zrozumie, że takiego zjawiska, takiego nepotyzmu i obsadzenia na taką skalę stanowiska administracji państwowej w Polsce jeszcze nie było. I ja się obawiam, że te mechanizmy mogą być największym zagrożeniem dla demokracji. Że oni będą gotowi, sfałszować każde wybory, zrobić największe świństwo, żeby ocalić swoje dzieci i chleb dla swoich wnuków.
Ale to nie jest problem formacji politycznej.
Jak nazwiemy to po imieniu nepotyzm, to stwierdzamy fakt. Jak mam przed sobą człowieka kulawego, to muszę powiedzieć, on jest kulawy.
I dlatego mówię,
polityka polska zagraniczna jest socjalistyczna i klientystyczna. Jest, proszę pana, tak. Nie ma na to rady. Tak po prostu.
Jeżeli przeciwnika politycznego nazwiemy serwilistą, czy zdrajcą, czy zaprzętem, czy zamowcem, nie jesteśmy w stanie z nim podjąć jakiegokolwiek dyskursu.
To odcina
od jakiejkolwiek kooperacji.
Ale ja unikam panowie określeń zdrajca, czy... Ja raczej mówię o pewnym stanie umysłu, tak jak mówiłem o tym przyzwyczajeniu Tuska, że Polacy Niemcom sprzedają kurki przy drodze. To jest pewne przyzwyczajenie do pewnej podległości, do pewnej podrzędnej roli. Ja to mówię obrazowo teraz, które tkwi głęboko w głowie i z którego te obecne elity nie bardzo się potrafią wyzwolić. No zauważmy postępowanie Tuska wobec Angeli Merkel, prawda? Wszystkie właściwie sprawy próbuje załatwiać przez panią kanclerz, jeździ do tej pani kanclerz, traktuje ją jako sojusznika, pani kanclerz ma głęboko gdzieś właściwie. Właściwie i Niemcy też nie bardzo się nami przyjmują. Dla mnie to jest pewne ograniczenie umysłowe po prostu, pewne panie ograniczenie panie umysłowe, a nie zła wola. Proszę, ja nigdy nie napisałem i nie powiem nigdy, że Tusk jest jakimś zdrajcą, prawda, że jest antynarodowy. O mnie ostatnio w Gazecie Wyborczej napisali, że ja powiedziałem, że Tusk jest antynarodowy. Prawda? Ja w życiu czegoś takiego nie powiedziałem.
To, co się dzieje na scenie, to albo na szachownicy, której się przyglądamy, to są dwie strony, które od wyborów do wyborów ustawiają nową partię szachów i zaczynają grać. I nieważne, że jedna z tych stron, ta słabsza, ubierze się w piękny tam z piórem i jeszcze powiedzmy z diamentem do tego pióra na czapce coś, jeżeli wszyscy wiemy, że za nim stoi ta słabość, to znaczy on jest bez ziemi, bez głosu, bez całego zaplecza, to, że on się tak ładnie ubierze, do tej szachownicy usiądzie, to znaczy, że on ma tam marne szanse, żeby tam popchnąć tych kilka pionów, które druga strona już sobie zdołała tak wybudować. Więc jeżeli to jest gra dwóch stron od wyborów do wyborów, czyli od przegranej do wygranej na tej polu szachowym, to trzeba w ciągu tych 4 lat może faktycznie wziąć się szybciej, lepiej zapleczem i faktycznie przy następnym rozstawieniu wygrać tą partię. A jak tak nie będzie,
to a tak trzeba zrobić.
No właśnie, to tu ale, trzeba iść tak w tą stronę.
Powiem, jak jest mechanizm.
Bo samo to ubranie w tą ten.
Trywializuje tą drugą stronę, tą stronę. Pan trywializuje ten wymiar. To nie chodzi o piórko przy kapeluszu, tylko chodzi o pewnego rodzaju czucie wartości, która ma charakter
ja
duchowy.
Ja mówię to w przenośni, jak duchowy. Pan poszedł na dwór, nawet ojczyzna, carski, ojczyzna, i miał tą swoją szabelkę, ale za panem stało
nic. Nie o to,
to nic dziwnego, że mogłeś przez wszystkich być tak odebrany, powiedzmy, ja bym powiedział, licho.
Ale wie pan co, przepraszam panu, powiem, znaczy ja spróbuję przedstawić ten mechanizm, który panuje, jest w Polsce, i tylko zresztą w Polsce. On właściwie panuje wszędzie. Tutaj z kolegą rozmawiałem w kuluarach, powiedziałem, że to jest ogłupianie społeczeństwa. Powiedzmy, że wycofam się z tego, powiem zgłupienie społeczeństwa, które zaczyna się od tej edukacji, o której mówiliśmy. Czyli ta edukacja doprowadza do coraz większego zgłupienia społeczeństwa. A skutkiem tego jest coraz większa akceptacja na absurdy, na rzeczy, które wcześniej nie byłyby w ogóle akceptowane. Dzisiaj społeczeństwo akceptuje praktycznie rzecz biorąc, ja nie wiem, co by się musiało się stać, chyba bomba atomowa się walnęła, żeby kogoś poruszyło to. Generalnie rzecz biorąc, żadna afera już nas prawie że nie porusza, żadne fakty, które wychodzą gdzieś tam z boku, nas nie ruszają, nie protestujemy. I to jest pewien rodzaj, można powiedzieć, nie wiem, zniewolenia, które się wynika z pewnego odebrania nam pewnej tożsamości, odebrania nam podmiotowości. I teraz to się dzieje, nie wiem, czy to jest pewien proces sterowany, czy nie. Ja już nie będę jakby tutaj wchodził, ale tak jest, takie są fakty. I teraz mówiąc o tej demokracji, jaka ma być ta demokracja, skoro my mamy zamiast obywateli wolnych, mamy niewolników, którzy praktycznie rzecz biorąc reagują tylko na treści, które przekazują media. Jak tutaj mamy doprowadzić do zmiany, która byłaby doprowadziła do zmiany jakościowej, a nie tylko ilościowej?
Znaczy, ja bym był pewnym optymistą tutaj, wie pan co?
Ja pytaj to retorycznie, tak, ja mówię teraz, że to jest niemożliwe. Nie?
Ale jest możliwe, ponieważ to, o czym pan mówi, to zjawiska tej bezmyślności, tego opierania się na mediach i braku jakiegokolwiek krytycyzmu jest zjawiskiem typowym dla ludzi w średnim wieku. Jest pokolenie dorastające dwudziestolatków, które rozumuje zupełnie inaczej i jest mniej związane z przekazem medialnym, telewizyjnym czy nawet prasowym, a bardziej z przekazem internetowym, dużo bardziej pluralistycznym. Ja odnoszę wrażenie, że to pokolenie dwudziestolatków jest dużo rozsądniej myślące. Zresztą sprawa akty pokazała, prawda?
Zgadza się.
Jest tutaj, nagle nastąpił bunt, zauważcie, to jest pokolenie internetu. Gdy nastąpiło jakiekolwiek zagrożenie dla tego internetu, internet okazuje się głównym przekaźnikiem kultury dla tego pokolenia dwudziestolatków. Gdy Tusk chciał zabrać temu pokoleniu internet, czy w jakiś sposób ograniczyć, prawda? Gdy mogło się nagle okazać, że ściągnięcie filmu z internetu, czy jakiejkolwiek muzyki będzie karane, może stać się zabronione, nastąpił masowy bunt. No, można uważać to za zjawisko złe czy dobre, ja już nie rozpatruję tego w tych kategoriach, proszę Państwa, ale z drugiej strony musimy pamiętać, że to jest jednak pewna otwartość umysłowa, która wyzwala na przykład spod wpływów telewizji, prawda, to związanie z internetem. Internet jest siłą rzeczy dużo bardziej pluralistycznym od telewizji, zwłaszcza w polskim wydaniu. Więc mnie się wydaje, że tutaj, dlaczego ja mówiłem, że to za 10-20 lat może jakiś przełom nastąpić, bo ci właśnie młodzi ludzie wychowani w tym duchu bardziej pluralistycznym dorosną i staną się elitami. Ja mówię, mnie się to też nie podoba, że młodzi ludzie zamiast czytać książki siedzą przy internecie, tylko że ja patrzę już na to z pokorą, proszę Państwa, z pewną pokorą próbuję z tego wyciągać jakieś wnioski także dobre, bo wiem, że niewiele można tutaj zrobić.
Ale czytanie jest pewnego rodzaju porozumieniem z drugim człowiekiem, tak? Internet jest znacznie szybszym tym sposobem
integracji.
Tak, znaczy internet, ja na przykład uczestniczę w Facebooku i mnie naprawdę imponuje to środowisko prawicy, ludzi myślących niezależnie, z którymi jestem związany na Facebooku, i muszę powiedzieć, że jest to narzędzie potężne. Jak ja mam tam 3100 znajomych, jak ja puszczam informacje, to ja mogę być pewien, proszę Państwa, że w ciągu kilku godzin ta informacja obiega 100, 200, 300 tysięcy osób, jeżeli nie więcej. Więc jest to puszczona przeze mnie, jakikolwiek mój tekst, artykuł czy wywiad, właściwie od razu czyta to tyle ludzi, że opublikowani w gazecie to przy tym jest drobiazgiem.
A czy mówiąc o porozumieniu, czy możemy traktować to jako pewne światełko nadziei, porozumienie podpisane między Episkopatem Polski a Cerkwią na początku grudnia tego roku i zmierzające czy skłaniające nas ku wspólnym może jakimś torem, jeśli nie politycznym, to może tym
kulturowym, tak?
Wspólnym korzeniem.
Wie pan, jeśli wolno tu się włączyć, bo rozumiem, że pytanie skierowane pana profesora Polaka. Jeżeli z jednej strony stoi oficer tamtych ich służb ubrany za biskupa, a z drugiej strony stoją polscy biskupi, z których, jak ocenia Isakowicz-Zaleski, 20% współpracowało z SB, no to sorry, ale ja w prawdziwość takiej operacji to nie będę wiedzieć.
A czy w takim razie jest może jakaś inna siła, która może, czy po prostu te wydarzenia, które się dzieją, układa w pewien taki scenariusz?
Chyba USA. No tą siłą jest USA, które może zmienić się.
Nasze pokolenie miało podwórka. Było coś takiego. Mieliśmy swój patriotyzm podwórkowy, czy graliśmy w piłkę, czy w co innego, w palanta, to zawsze podwórko na podwórko, a potem powiedzmy ulica na ulicę i jeszcze dalej możemy tak to mnożyć. Teraz tu pan profesor wnosi, że faktycznie nie ma już tych podwórek dla tych młodych 20-letnich, czy jeszcze teraz młodszych, ale za 20 lat, jak dożyjemy, to żeby nie było tak jak z tym powstaniem kościuszkowskim, że oni zrobią zryw narodowy, internetowy i potem się nagle okaże, że oni mają tylko tą klawiaturę przed sobą, nic więcej. I tak jak ci poszli z tymi kosami, tak za chwilę nas nie będzie, bo nagle tu się okaże, tu zajęli Niemcy, a tu zajęła Rosja. Więc to, że oni tam sobie internetowo gadają, to ciągle jeszcze nic z tego nie wynika.
Znaczy jest proszę Państwa, wynika. Człowiek ma normalną chęć zdobywania informacji. O ile nasze pokolenie, co tu dużo ukrywać, te informacje zdobywało głównie z telewizji. Bo nawet jeżeli my czytamy więcej gazet, to przeciętny człowiek więcej ogląda telewizję, to młode pokolenie zdobywa to wszystko z internetu. Zresztą dobra kultury też czerpie z internetu i nie ma co tu ukrywać. Faktem jest, że ten internet staje się coraz bogatszy. W tej chwili w praktyce można obejrzeć każdy film, jeżeli się chce, w internecie, co ma też dobrą stronę, bo jeżeli człowiek nie oglądał Casablanki z Humphreyem Bogartem, to ja jak wykryłem, że studenci nie oglądali, to im powiedziałem, to obejrzyjcie sobie na YouTubie, prawda? I od razu kilku oglądało, zresztą ten analfabetyzm kulturalny dzisiejszych studentów to już mnie dobija zupełnie czasami. Więc proszę Państwa, ale no nie demonizujmy. Jeżeli normalny człowiek ze średniego pokolenia korzysta z telewizora w jakimś ograniczonym stopniu, żeby zdobywać informacje czy mieć rozrywkę, to tak samo ci ludzie będą z tym internetem postępować czy postępują. Natomiast to nie znaczy tak, że to są jacyś, wszyscy są jakimiś przypadkami patologicznymi, już tylko uzależnionymi i działającymi w świecie wirtualnym, bo tak nie jest. No. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, ale to zawsze i wszędzie są jakieś skrajności.
Podobało mi się, byłem, nie wiem czy chodzicie, jest taki klub muzyczny na Kopernika, Lizard King. I w tym klubie muzycznym miał niedawno występ zespołu Icy Drinkers z Poznania. To jest taki zespół, który ja po 10 minutach wyszedłem, tak byłem o 10 za długo, ale wysłuchałem tam dwóch jego piosenek. Więc to jest takie okropne granie, bardzo głośne. A, co tam jeszcze można powiedzieć o tym zespole? Heavy metal, słuchajcie. Ale o co, do czego zmierzam? Że tam na dole, jak ja tam byłem na, u góry, to tam na dole z tej antresoli widziałem młodzież. I co ta młodzież tam robiła? A otóż ta młodzież tak się bodziła, tak się bodła, słuchajcie. Oni bardzo ładnie, energetycznie tam się tak obijali. Powiedziałbym, może nawet jakiejś kontuzji doznawali, ale to był ich ten szał muzyczny, czyli było jakieś tu nagle środowisko, które czynnie, powiedzmy sobie, używało. I to mi się wydaje, że tak jak te klawiatury i ciągle jest konsumpcja, oglądanie filmu, coś, a nie tworzenie, nie produkowanie, nie zarabianie, tylko ciągle konsumowanie, jedzenie, tak jak ta dziewczyna, która urodzi, ona dostaje 2000. 1000, 2, potem 5. To nie może tak być, takie wydawanie przy niepłaceniu naszych podatków. Trzeba tym ludziom właśnie coś załatwić, mówię to słowo coś, bo to jest do... tak zaproponować, czyli zdobyć władzę, żeby samemu można było rozdawać karty. Tak jak oni się tam obijali na tym koncercie. Oni czynnie przyjmowali tą swój, ten swój zespół. Oni tak ładnie się skomponowali w tym miejscu na danym czasie. O tą rzecz im chodziło. I tak samo tutaj, jeżeli my mamy, powiedzmy, się ciągle przyglądać na tym polu szachowym i ciągle przegrywać, to nie, no musimy spowodować coś takiego, co by no, dało nam
tak,
tą przyjemność z tego, że w końcu się spełniło i dalej umieć to utrzymać.
To, nie, to, nie, to,
to, nie, to, to,
to może pan by wygrał, nie?
To jest szansa na to, by się ta szalownica zmieniła.
A my sami. Wykreowała się, bo to by było akurat dalej
zasadniczo. W tej chwili, w naszej sytuacji polskiej, jesteśmy skazani na ten spór między obecną opozycją i partią jedną jedyną, a no powiedzmy siłami władzy. No one są tak dosyć szeroko. Nie? Czy jest szansa na wykreowanie czegoś nowego?
Nie, ja uważam, że absolutnie nie ma szansy. I to jest właśnie, na tym polega cały dramatyzm obecnej sytuacji. Ja proszę, proszę Państwa, no powiedzmy wprost. Ja uważam tak, że oczywiście PiS ma mnóstwo wad. Ma elity wokół Jarosława Kaczyńskiego no, mogłyby być lepszymi elitami i to mogę tutaj poszczególne osoby zacząć rozważać. Sam Jarosław Kaczyński może jest już zmęczony, nie będę ukrywał. Natomiast proszę Państwa, moim zdaniem jest to jedyna siła opozycyjna, która ma jakiś realny potencjał. I czy komuś się ten PiS podoba, czy nie, mnie też podkreślam, nie wszystko się podoba. Dużo rzeczy mi się nie podoba. Natomiast ja jeżeli param się trochę polityką, to jestem tutaj realistą po prostu i uważam, że jakieś tam piękno duchostwo nie ma większego sensu. Jakiekolwiek frondy z PiS-u, PJN, prawda, Solidarna Polska skończyły się niczym właściwie, można powiedzieć. PJN-u już właściwie nie ma. Solidarna Polska w sondażach ma 2% i pewnie na tym się skończy, więc właściwie alternatywy prawdopodobnie nie ma tutaj żadnej. Oczywiście powinna być jakaś...
Lewica, panie profesorze?
Lewica nie sądzę, żeby była jakąkolwiek alternatywą dla Platformy w tej chwili, ponieważ mnie się wydaje, że to jest pewna zbieżność w polityce i w mentalności.
Tak, tak, lewica zdołała pozbyć swojej komuszej twarzy.
To można było zrobić na początku lat 90. Wtedy były te tam. Wtedy była tam ta Solidarność Pracy, był Bugaj, były te rzeczy. Tak, Fischbach, to miało jakiś sens. Ja powiem szczerze, że ja wtedy kibicowałem, bo mnie się temu, bo ja mówiłem tak, bardzo bym się chciał, żeby powstała lewica niekomunistyczna w Polsce. bo byłoby to zjawisko zdrowe, prawda? Nie zgadzam się z lewicą, mam inne poglądy i tak dalej, ale już jeżeli ta lewica ma istnieć, to niech ona będzie niekomunistyczna, a nie jakaś post-PZPR-owska. Dlatego się bardzo cieszyłem, jak taka lewica była i ta lewica została zniszczona, zjedzona, nie dała rady. Więc mnie się wydaje, że to nie jest żadna alternatywa, tak samo jak żadną alternatywą nie jest jakiś Palikot ze swoimi tymi skrajnościami. Jedyną właściwie alternatywą dla obecnej władzy jest PiS, który powinien oczywiście tą rozsądną prawicę ze sobą związać, powiązać i iść razem. W ogóle powinna być jakaś koalicja, może nawet ponadpartyjna, ten archipelag polskości powinien w końcu obejmować różne podmioty, nie tylko partie polityczne, być czymś w rodzaju takiego sojuszu różnych sił i to byłoby to chyba wyjście idealne.
Kto miałby dać ten zaczyn?
No PiS jako partia, jest to jedyna partia, nie, to od dołu to się nie da, to jest czysty idealizm. PiS jest jedynym podmiotem tutaj, który dysponuje pieniędzmi, aparatem, siecią, biur, ludźmi i tak dalej, więc tu musi być ten szkielet organizacyjny, tu jest tylko PiS jakimś realnym bytem, nic więcej. Natomiast proszę Państwa, no, trzeba stworzyć program. No, fakt Kaczyński robi te w tej chwili te konwektykle i jakiś program tworzy, wygląda to całkiem nieźle. Obawiam się i też już kiedyś mówiłem, że no, Tusk ma wszelkie szanse 3 lata utrzymać się przy władzy, chyba że dojdzie do jakiejś rewolucji, czego wcale bym nie wykluczył, ponieważ mówię, przewidywalność politologów sytuacji kryzysowych jest przez politologów jest znikoma. Natomiast nie wiem, czy jeżeli Tusk nie porządzi 3 lata, to ten program nie trzeba go będzie reformować na jakiś program zupełnie ratunkowy. Po prostu. Zupełnie ratunkowy, ponieważ ja się obawiam tutaj przede wszystkim zawalenia się gospodarki, zawalenia się ZUS-u, systemu ubezpieczeń społecznych, zadłużenia idącego już w jakimś kosmiczne sumy, zadłużenia samorządów, z którym nie wiadomo co zrobić. No popatrzmy nawet na nasz Toruń, kochany, proszę Państwa, no przecież chyba jesteśmy najbardziej zadłużonym miastem w Polsce i fundujemy sobie na przykład halę na ulicy Bema, która chyba nie jest budowana, bo zdaje się, że wykonawca zbankrutował.
Nie jest budowana. Przetarg kolejny.
Pytanie jest takie, czy kolejne wybory są przegrane, czy nie są potrzebne zmiany w partii wizerunkowe.
Znaczy ja powiem panu tak, że na pewno są potrzebni są ludzie młodzi przy Kaczyńskim, natomiast nie sądzę, żeby jakakolwiek inna osoba mogła być w tej chwili liderem poza Kaczyńskim, no bo niestety...
No ale skoro zmęczony.
Da sobie radę, myślę. Ale jeżeli nawet jest zmęczony, to nie ma wyboru po prostu. Nie ma wyboru, bo żaden lider w tej chwili nie wykształci się. To jest oczywiście słabość partii, pan ma rację. Bo ja się w pełni zgadzam z tym, że partia, ja to mówiłem już przy ostatnich wyborach sejmowych, że partia, która nie zdobywa władzy, się rozkłada. I to jest racja, proszę Państwa. I z PiS-em dobrze nie jest. PiS już tyle przegrał wyborów, że sytuacja jest kryzysowa. Kaczyński nie potrafił wychować przy sobie jakiegoś wicelidera, albo chociaż ze 2-3 wiceliderów, którzy by mogli go zastąpić. Ja się z tym wszystkim zgadzam. No to są słabości. Ja oczywiście nie będę z tym dyskutował, macie rację. Tylko, że zaproponujcie coś innego. No ja po prostu...
Co PiS miałby zrobić, żeby uzdrowić tą polską sytuację? Ja tak nie bardzo widzę. No, widzę... że on jest rewelacyjnie. Widzą to u mnie ludzie w pracy. Akurat w takim środowisku pracuję, że powiedzenie, że się lubi PiS, graniczy ze śmiercią zawodową.
Jest to.
W odwrotnym środowisku pracuję, ale z drugiej strony w tej chwili już nikt nie poszedł w tych wyborach głosować na PO, bo za mało już, że tak powiem, nie lubią PiS. Tak są rozczarowani. Więc ci po prostu ludzie nie poszli w 90% na nic głosować, bo mówią, że to jest strata popołudnia.
Dopiero się umierają partie, to
też jest
inna.
po prostu nie widzą alternatywy. Wszędzie nie jest alternatywą czysta Polska.
Wrócę do tego podwórka. Mogę? Pamiętacie podwórko?
Tak.
Więc ten, co miał piłkę, to sobie dobierał chłopaków i to była ta drużyna. Więc skoro piłka leży po stronie naszego Kaczyńskiego, czyli jest w tej chwili szefem tego, to trzeba słusznie wszyscy ci, którzy niestety nie dostali się do tej władzy, gdzie on to rozdziela, no trzeba przyjąć to i zagrać tak, żeby wygrać z tym przeciwnikiem.
Ale z tym przeciwnikiem się nie da wygrać, bo ta metafora podwórka jest pana bardzo dobra, bo to jest takie podwórko, na którym jest grupa chuliganów i to jest problem.
To znaczy, że
to jest taki typ aksjologiczny, wie pan, chuligana.
To jest granie w palanta. To nie jest gra w piłkę, tylko w palanta. Palant jest pojęciem dość nieznacznym.
Panowie napadliście na mnie troszeczkę, jak zacząłem o tym kryzysie. Pan się pyta, co robić. Mnie się wydaje, że ten program ratunkowy to będzie wymagał po prostu...
Jeszcze tylko powiem, że PO mam wrażenie, że wierzy, że po prośbie Niemcy nam pomogą i dadzą. Ja nie bardzo widzę alternatywy. Co PiS zrobi?
Dlaczego oni chcieli dać?
PO wierzy, ja nie wierzę. Że ktoś nam ma nam dać. Sami sobie nie dadzą.
Czemu pan się karmi takimi wyobrażeniami, że poprosimy Niemców o pomoc?
Pan mówi, że to nic nie karmi, tylko sprawozdaje ten pomysł, że ile ludzi go ma.
Że ja takie mam wrażenie.
No właśnie, no to czy... Skąd taki pomysł na taki pomysł?
Proszę panów, mi się wydaje, że w najbliższych latach zapominamy o pewnej sprawie, że potrzebny będzie program ratunkowy, ponieważ w najbliższych latach staną przed nami zagrożenia takie, o których wiemy, natomiast wobec których obecny rząd nie ma żadnej recepty na te zagrożenia, chyba że zamieni go rząd, który będzie potrafił walnąć pięścią w stół. Do czego ja zmierzam? Proszę Państwa, wchodzimy w pakiet klimatyczny. Zdaje się, że do 2018 roku spowoduje on dwu, a nawet trzykrotne podwyższenie cen prądu w Polsce. No już pomijam szok dla gospodarstw domowych, bo to trudno sobie wyobrazić w tej chwili, no to wykończenie naszego przemysłu w 100%. Panowie, właściwie jak interpretować w ogóle całą sprawę klimatu? Też o tym piszę szeroko. Jest to jeden wielki humbug. Wiadomo, że jeden wulkan, który wybucha na kuli ziemskiej, wrzuca do atmosfery więcej CO2 niż ludzkość wyprodukowała od początku swojego istnienia. Więc to jest zawracanie głowy. Klimat oczywiście się ociepla i to jest faktem, natomiast my mamy na to wpływ żaden po prostu. Cała sprawa CO2 jest wymyślona właściwie po to, żeby takie kraje jak Polska i nie tylko Polska przyhamować gospodarczo. Po prostu oni, kraje Europy Zachodniej budowały sobie przemysł na ogromną skalę, nie przejmując się CO2, nie przejmując się także przepustami dla płazów i tym podobnymi rzeczami, którymi nas w tej chwili maltretują. Natomiast w tej chwili dla nich musimy być rynkiem zbytu, a nie producentem. I moim zdaniem CO2 jest właśnie...
Już jesteśmy,
ma pan rację, tak, ale to trzeba pogłębiać. I dla nich to CO2 jest świetnym sposobem przyhamowania naszego przemysłu w wielu dziedzinach, gdzie jeszcze jesteśmy konkurencyjni, na przykład cementownie, prawda, które produkują okrutnie dużo CO2 i gdzie trzeba Polskę przyhamować, bo za dużo cementu.
A też już wszystkie nie są nasze.
No już na Ukrainę przerzucamy, zdaje się, czy nasz kapitał przerzuca, bo tam nie ma CO2. W każdym razie, proszę Państwa, tutaj przyszły rząd, jakikolwiek on będzie, no ale mam nadzieję, że obawiam się, że rząd Platformy nie stać będzie na taki gest. Tu, jeżeli sytuacja stanie się krytyczna i rzeczywiście będzie nam groziła podwyżka trzykrotna cen prądu, to jedynym wyjściem jest po prostu wypowiedzenie tego CO2 i wystąpienie z Unii Europejskiej. Po prostu. Unia Europejska nie jest żadnym dogmatem przecież, proszę Państwa.
Poza Unią jest życie.
Poza Unią jest życie i my, i wydaje mi się, że odwaga przyszłego rządu, na przykład pisowskiego, powinna także polegać na rozważaniu takiej możliwości, bo po prostu jeżeli do wyboru będzie zniszczenie naszego przemysłu, a to może się okazać, że taki wybór będzie. Dlaczego na przykład nie nałożymy, dlaczego się nie nałoży podatku na elektrownie atomowe we Francji? Francja ma same elektrownie atomowe i produkuje straszne ilości odpadów atomowych, które w jakichś kopalniach ładują. Gorsze CO2. Dlaczego nie od każdej tony odpadów radioaktywnych nie ustanowimy jakiegoś haraczu, który tak jak od CO2, żeby tam parę milionów dolarów. A no bo oni z tego samego powodu, dla którego my naszego destylatu w Polsce nie możemy nazwać koniakiem, a oni mogą pędzić wódkę z bananów i mogą ją nazwać wódką, prawda? Są silniejsi po prostu. Są silniejsi. Więc my mamy w końcu tą siłę, że możemy powiedzieć basta, my znajdziemy zresztą sojuszników, znajdziemy sojuszników w Czechach, znajdziemy sojuszników na Węgrzech, więc nie jest tak, że pozostaniemy tutaj sami. Też pewna odwaga polityczna powinna tutaj polegać na szukaniu sojuszników wewnątrz Unii, bo jeżeli jakieś rozwiązanie zaczęlibyśmy kontestować razem z Czechami, Węgrami, Szwecją, Wielką Brytanią, to inaczej wyglądamy niż...
Czyli grożą nam jakieś sankcje z tego względu?
Że wie pan, trzeba szacować, trzeba walczyć, a może nawet wystarczyłby blef. Oznajmiamy, że wychodzimy, a Niemcy na przykład dojdą do wniosku, że chyba nam odpuszczą dużą część tego CO2, bo nasze wyjście z Unii będzie bardziej szkodliwe. Ale to, mówiąc brutalnie, trzeba mieć jaja, żeby taką politykę prowadzić.
A nie grozi nam czymś takim jak na Białorusi, że własną gospodarką sobie nie poradzimy, będziemy tak w środku Europy.
Wie pan, oni w naszą gospodarkę za dużo kapitałów zafundowali, żeby tak pozwalać nam popadać w autarkię.
No właśnie, i tutaj bym powiedział panie profesorze, że tak się już szala przełożyła, że właściwie już nam nic nie grozi. Ten kapitał w naszym przemyśle to już jest na tyle zagraniczny, że nasze państwo już nie ma tego problemu i dlatego Tusk tego nie
wymyślił. Ja przepraszam, bo to się czas nam kończy. Może pozwolę sobie tutaj jakby podsumować, na ile będę potrafił, bo zauważyłem, że tutaj wiele faktów zostało podanych, ale mam wrażenie, że tak nie do końca jest jakby taka synteza tego, co my omawialiśmy, bo zaczęliśmy brnąć w następne przypadki i tego można mnożyć. A mi się wydaje, że to nie o to chodzi. To chodzi o pewien proces i pewien kierunek, który w Polsce powinien być zwyciężyć czy być przyjęty, bo trzeba sobie zdać sprawę, że część społeczeństwa na przykład jest w jakiś sposób pociągnięta, można powiedzieć, kosmopolityzmem, kiedyś to było pejoratywne, za czasów komuny, dzisiaj trochę inny brzmi, ludzie są wolni, mają prawo mieszkać tam, żyć gdzie chcą i tak dalej, i tak dalej. I część to wybiera, to widać po tych milionach, więcej niż milionie, który jest za granicą i tam się urządza. Ja mam w rodzinie też osoby, to nie tylko mówię z teorii, ale z autopsji, gdzie autentycznie zdecydowali się absolutnie tam ułożyć swoje życie, absolutnie nie chcą znać. I to jedna osoba, bardzo dobry fachowiec, jeden z największych filmów w Polsce, druga osoba, załóżmy świeżo po studiach i też nie widząca to jakby możliwości. Ale zauważyłem, że rzeczywiście to jest kwestia patriotyzmu. To u tych osób, u takiej części osób jakby nie ma tej potrzeby identyfikacji, przynależności i dumy. Oni zrezygnowali z tego i chcą mieć wygodne i dobre życie. Tamte kraje to dają.
Wygodne.
I teraz trzeba powiedzieć tak. Zależy od tego, jak te dwa procesy będą dalej przebiegały. Czy będzie coraz więcej Polaków, którzy zrezygnują z niezależności i cieszenia się tym, że ja wpływam i ja podejmuję decyzje, czy tak jak ktoś tutaj rzucił, że może być możliwe, że w Berlinie większość decyzji będzie zaraz podejmowanych, całkiem niezłych. Ja nie powiedziałem, będą ładne domy, samochody, ludzie będą mieli pieniądze, tylko i wiecie dobrze, każdy z nas tak naprawdę, jakby pomyślał, każdy uważa, że lubi przede wszystkim sam podejmować decyzje, nawet głupie. I to najczęściej tak bywa niestety, bo ja wiem sam po sobie, że mogę dziecku nieraz mówić tam, słuchaj, to byś zrobił, może, nie mam mówić, muszę sam. No i co ja zrobię, prawda? Ale to należy do, to jest naszym prawem. I teraz to dla wielu ludzi wydaje się oczywiste. I to mówię, jeżeli my chcemy, żeby tutaj w Polsce raczej no, patriotyzm, ale nie tylko ten sentymentalny, ale taki bardziej bliższy amerykańskiemu, czy na przykład takiemu, jak jest w Korei mój ulubiony, bo akurat tam dosyć dobrze znam te regiony i jak tam powstawało, to myślę, że to potrzeba pracowania nad nową elitą. Nad tymi młodymi, które pan wspomniał. I rzeczywiście ja też obserwuję u młodych ludzi, u moich synów i ich kolegów. Nie ma takiego złego myślenia. Ja mam wrażenie, że w naszym wieku i trochę niższe roczniki są tak bardzo zemocjonowane i lecą po skrajnościach, tak jak dzisiaj troszeczkę tu wyszło, że w rezultacie energia i rozchodzi się i nie ma pracy organicznej, które ja obserwuję właśnie wśród tych młodych. Są pewne takie organizacje, na przykład w Warszawie, już jakieś fundacje pozarządowe, które próbują robić rzecz konkretną, konsekwentną, ale malutką. Nie rzucam się od razu za dużo i to jak pan tu mówi i pan profesor Zybertowicz, te strumyczki, prawda, które mają się łączyć, to też ważne, jakie strumyczki będą się łączyły. Bo ja myślę osobiście, że nie bardzo wierzę, że ta ekipa, która jest w PiS-ie, jest w stanie to Polskę ustawić na tym właśnie kierunku, bo sama ze sobą ma problemy. To jest takie pozory. Mi się wydaje, że Polska potrzebuje cierpliwości, wykształcenia, przepraszam, te odejścia jakby tego pokolenia, który im zostawi to dobre elementy, a ci nowi, dobrze wykształceni, mądrzy ludzie, bo ja to obserwuję, na przykład mam kilkanaście firm, które wynajmują i z nim mam pewne kontakty i mam tak też nie z gazety, to widzę, że naprawdę tu wiele świetnych ludzi jest i pewne problemy mają, ale inaczej troszeczkę myślą. Na razie ciężko pracują nad tym, żeby być zabezpieczeni, no bo pieniądze są pewną podstawą. I teraz trzeba pamiętać, że to, co pan mówił o gospodarce, jak najbardziej. Bo jak patrzę na te kraje, gdzie jest duży patriotyzm i duże poczucie dumy, a nie kompleksu, to są te kraje, które mają największe osiągnięcia gospodarcze. Biznes, czyli pieniądze. Z jednej strony Stany Zjednoczone, a z drugiej Korea. Chiny już rosną, tylko w jednym kierunku, przynajmniej na razie. A Polska jakby nie miała rzeczywiście jednoznacznego planu gry. Bo tak, z jednej strony Unia i jakieś enigmatyczne no, ciepełko i my tu się zdajemy na mądrzejszych od siebie, a z drugiej strony tu duża część społeczeństwa się buntujemy, tak nie chcemy, chcemy po swojemu, tak? I to jest nasz dylemat, bo w tamtych krajach, ja pamiętam na przykład w Korei będę mówił, jak tam przyjęto w latach 62 roku po wojnie domowej, że absolutnie więcej nie chcą ponosić upokorzeń ze strony Japończyków, nawet Rosjan i Chińczyków w jakimś zakresie. I wtedy elita, która tam była, z reguły wojskowa, powiedziała tak, jeżeli to chcemy osiągnąć, nie ma innego wyjścia, musimy stać się silnym finansowo państwem. Co zrobić? Zbudować silną gospodarkę. I wzięli się kroczek po kroczku. Wiecie, to jest 50 lat, co prawda. Ale zobaczcie, jakie dzisiaj są kraje. Dorównującym mocą finansową Rosji.
Znaczy im ktoś przeszkadza. Czy byli dla kogoś zagrożeniem? To są nasze biedy, panie.
Ale my też dla siebie
tutaj
jesteśmy zagrożeniem.
Korea Północna to było. Następnie Japończycy też to była odwieczny wróg. Rosjanie maczali swoje palce, zresztą do dzisiaj tam próbują, bo ja tam osobiście bywałem z celu, to mogłem obserwować. I tam Rosjanie dosyć dużą masą tam przebywali, oprócz Amerykanów, którzy to pilnowali. No, obronności przeciw Koreańczykom Północnym. Oczywiście, że to jest inaczej, ale jak popatrzymy na historię, to wiele elementów jest wspólne. Zresztą ja mówię, to też jestem przekonany, bo sami Koreańczycy mi to mówili. Słuchaj, Janusz, wasza historia jest podobna do naszej, dlatego lubimy się, identyfikujemy z nami. Dlatego ja to kojarzę, że ten przykład mógł być dany, wspomnę, że tam często kośne oczy i nieco inne zwyczaje. Ale myślenie to jest zależy od tego, czy ja mam sobie dumę, odwagę i cierpliwość, a przede wszystkim nadzieję. Bo jeżeli tego nie ma i tylko skupiamy się na problemach, to na niczym się nie kończy. A tam poszli ostro. I pomimo, że muszę wam Państwu powiedzieć, że Kończycy są bardzo trudnymi ludźmi, bardzo żywiołowymi, niedotrzymującym warunków umów i często się kierujący jakimś tam rewanżyzmem i oczywiście szowinizmem też w dużej mierze. Nie takim jak w Polsce. Bardzo silnie tam jest szowinizm, ale to im w jakimś sensie pomagał. Dzięki mu dzisiaj on, taki Koreańczyk, nigdzie się nie wstydzi. Jest szanowany i przyjmowany w najlepszych miejscach. I ja myślę, że Polska, która podobno ma wielkość ludności i możliwy potencjał większy, bo ta Korea Południowa nie ma bogactw naturalnych prawie żadnych. My tu pewne rzeczy atuty mamy, których oni nie mieli. Tylko kwestia naszej jednomyślności, naszego przekonania. Nie mogą być rozchwiane wektory. I mówię, trzeba czekać, bo na dzisiaj moim zdaniem takiej elity nie ma w Polsce, która była w stanie ten proces zainicjować. To trzeba poczekać. To
teraz,
się rodzi.
I teraz świetnie zgadzam się z tym, co powiedziałeś.
Czyli nie rezygnować.
I jeszcze dodam do siebie. Ja od siebie coś na tą stronę naszego polskiego patriotyzmu i takiego romantyzmu właściwie w tym patriotyzmie całym, który jest chyba zły. Uczę jeździć konno kilkoro młodych ludzi. Jeden z nich przychodzi na te lekcje ubrany w mundur przedwojennego ułana. No, świetna sprawa. Bardzo inteligentny chłopak i zapatrzony właśnie w tą stronę taką historyczną. Siedzi na koniu i udaje, że szablą wymachuje i on widzi tam w oddali Niemców. No i ja go rozumiem. Siedzi na koniu, jest podniecony, gdzieś tam te swoje zamiłowania historyczne, zamiłowaniem historycznym i tamtej wiedzy daje upust, ale schodzi z tego konia, już go prowadzi do stajni, jest rozprężony i pytam go się, dlaczego tych Niemców chcesz bić? Nie będzie mi Niemiec twarz pluł. Schodzi już na ziemię i cały czas jest jeszcze romantykiem. To nie tędy droga chyba. To za mało. Brakuje tego romantyzmu koreańskiego, tak?
Ja też nie mam, że jest romantyzm. Przypuszczalnie, nie wiem, ale jak na moje, to przypuszczalnie próbowano, ucząc go bardzo podstawowej prawdy, którą nasza nacja przerabia, ja wiem, przynajmniej od 200 lat. Że jesteśmy państwem. Nie, że jesteśmy państwem, którego z punktu widzenia niemieckiego i rosyjskiego nie powinno być. Dobrze. Nie powinno być. I ja nie wiem, jak wygląda z Koreą, ale nie wierzę, żeby było jakieś podobieństwo historyczne, że przez dwa wieki były dwa mocarstwa z dwóch stron, które po prostu nie chciały tego, co jest pośrodku. I jeżeli ja miałbym po swojemu opowiadać, używając tego terminu pana profesora Polaka, dobrze, że go tu wywołuje w książce, miłości do ojczyzny, to proszę państwa, są miłości gorzkie. Umiera ktoś, kogo ja kocham i ja przy tym człowieku stoję. To jest miłość gorzka. Ja nie mam żadnej gwarancji, że moja miłość do Polski i nasza miłość do Polski nie ma tej właściwości. Moim zdaniem ma. I cała nasza przeszłość właśnie mniej więcej taka była. Że to była miłość, ale to była miłość gorzka. Nie mówione, że każda miłość musi być słodka. Co to powiedzieć?
No a rok 1600,
No to jak się wycofamy jeszcze do Polski, jak
nie,
Polski,
nie, tak dalej, nie, nie, ale czy mówi tą gorzkę
człowieku, to jest to pamiętałem, że 600 popatrz.
Czy tą gorzkość powinniśmy
pielęgnować? XIX-XX wiek.
Czy tą gorzkość powinniśmy pielęgnować?
Ale co ci pielęgnować? Jeżeli stoję wobec człowieka, którego kocham i on umiera, to co ja mogę tu pielęgnować? Ja po prostu muszę taki być.
Ale to zarówno Niemiec, Koreańczyk, Amerykanin,
no, dokładnie. Pan profesor Grabowski tutaj
ostatnio
Głośki Gorzki to jest całkiem celna puenta.
Takie moje podsumowanie, także w takim razie proponuję podziękować panu.